Pamiętacie słynny film Lawrence z Arabii z Peterem O'Toole'em? Klasyka. To, co nawyprawiał prawdziwy Lawrence z Arabii, to do dzisiaj na Bliskim Wschodzie jeszcze jest widoczne. Najbardziej widoczne jest w Amanie, w stolicy Jordanii, gdzie ciągle rządzi dynastia ród Haszemidów. I w tym właśnie królestwie przebywa nasza minister do spraw uchodźców, Beata Kempa. Zadzwoniliśmy do Jordanii i dowiedzieliśmy się najświeższych informacji. Posłuchajcie. Pani minister, jest pani w kraju, w ostatnim kraju rządzonym przez dynastię Haszemidów, co jest konsekwencją Lawrence'a z Arabii i wszystkich jego wyczynów w Afryce Północnej. I jest pani w jedynym kraju, który ma otwartą granicę z Izraelem. Jaki nastrój panuje w Jordanii?
Ja jestem po rozmowach przede wszystkim z jednym z członków rządu jordańskiego, z panem ministrem do spraw planowania i spraw międzynarodowych, z panem ministrem Fakurim. I jedno, co wybrzmiało z tej rozmowy, to jedna wielka prośba o pomoc, dlatego że w całą liczbę imigrantów, jaką przyjmuje Jordania, no to jest gigantyczna liczba osób.
Ponad 600 tysięcy, tak? Oficjalnie.
No nie, panie redaktorze, oficjalnie różnie to bywa, w zależności o kim mówimy. Jeśli mówimy o Syryjczykach, to w tej chwili jest grubo ponad milion. Jeśli mówimy o Palestyńczykach, to również jest ich grubo ponad milion. Jeśli mówimy o Irakijczykach, to jest ich około 600 tysięcy, tak jak pan słusznie wspomniał.
Więc jeszcze
tak
Jemeńczycy
jest to już problem,
których się nie mówi.
O których się nie mówi, ale krótko mówiąc i reasumując, jeśli idzie o imigrantów w ogólności, no to jest to taka liczba osób, która przy około 9 milionach mieszkańców Jemenu, przepraszam, mieszkańców Jordanii, jest dość pokaźną liczbą. I teraz udźwignięcie tego problemu dla tego kraju jest już dość spore, tym bardziej, że z powodu konfliktów na Bliskim Wschodzie cierpi gospodarka Jordanii. Tak. Oni nie narzekają. To nie są ludzie bardzo, bardzo otwarci i bardzo szczerzy w tym, co mówią, ale to, co już zaczyna wybrzmiewać, to prośba do Unii Europejskiej, żeby rzeczywiście w sprawach gospodarczych być może tutaj ruszyły jakieś rozmowy, wtedy oni będą mogli ten kapitał ludzki, który jest, szczególnie jeśli chodzi o Syryjczyków, albo zagospodarować, albo przystosować do tego, że w przypadku zakończenia, daj Boże, konfliktu zbrojnego w Syrii, będą mogli wrócić wyposażeni w jakieś umiejętności i przede wszystkim młodzi ludzie, tak żeby to nie było stracone pokolenia. Oni dość odpowiedzialnie mówią o tym, że dobrze byłoby, gdybyśmy wspólnie podziałali w tym kierunku, żeby te dzieci, ta młodzież nie była straconym pokoleniem. No jeśli jest tak, panie redaktorze, że w obozie Wazrat, który wczoraj odwiedziłam, na 80 tysięcy ludzi, 40 tysięcy to są dzieci.
Tak, to są młode społeczeństwa.
Tak. To rzeczywiście minister Fakuri wie, co mówi, tak. A trzeba nam wiedzieć, że na przykład tylko w tym obozie rodzi się około 80 dzieci tygodniowo. Więc no, tak naprawdę widać, że jest bardzo wiele spraw i trosk, ale rząd Jordanii jest z tego względu naprawdę bardzo otwarty i myślę, że gdyby teraz spróbować dość mocno uzasadniać chociażby w Brukseli, prawda, będzie szczyt w kwietniu, żeby nieco zmienić też albo nawet urealnić politykę Unii Europejskiej w stosunku do krajów, które przyjmują uchodźców i nie tylko na zasadzie prostej redystrybucji środków z jakichś funduszy powierniczych, bo to jest potrzebne, oni tutaj to doceniają, ale jeszcze jeden kierunek, jeszcze jeden kanał, mianowicie takiego bardzo prostego wsparcia gospodarczego, choćby przez firmy prywatne.
Z Jordanii wywodził się jeden z najgroźniejszych terrorystów, Abu Musab al-Zarqawi, to prawda Palestyńczyk, tak. Ale obywatel Jordanii, on zresztą tam był sądzony dwukrotnie ostatnio, przed śmiercią skazany na karę śmierci. Do 2006 roku najbardziej krwawy terrorysta na Bliskim Wschodzie, twórca Al-Kaidy w Iraku. Człowiek, który jako pierwszy zaczął wykorzystywać kobiety i dzieci do zamachów samobójczych, zamachów bombowych. Jak wygląda stopień zagrożenia terrorystycznego w Jordanii?
w tej sytuacji to jest ważne, to jest bardzo poważne pytanie. Ja myślę, że Jordańczycy starają się czuwać. Nawet hotel, w którym mieszkam, jest dość dobrze chroniony. Hotele generalnie są dość dobrze chronione i po tym ostatnim ataku terrorystycznym są, widzę, tutaj dość wyczuleni. Ale może opowiem o takiej kwestii, której wczoraj doświadczyłam, mianowicie w jaki sposób uchodźcy, no w tym przypadku syryjscy, jeśli idzie o na przykład ten duży obóz w Zatarii, bo wczoraj byłam w Zatarii, dzisiaj jadę do Ozraku, to najpierw naprzód te osoby przechodzą taki specjalny, mniejszy obóz, gdzie są bardzo dokładnie opisywane i bardzo dokładnie sprawdzane. Te osoby mają pobierane dane biometryczne, łącznie z tęczówką oka, więc to nam daje do myślenia, że dość dokładnie i szczegółowo Jordańczycy
jaki dystans nas
nad tym, kogo
dzieli od tych badań w Jordanii, prawda?
No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I tutaj na przykład no rzeczywiście to zwróciło moją uwagę, czyli to przyjmowanie uchodźców w dość dużej ilości jest jednak bardzo dokładnie przez państwo kontrolowane. No, siłą rzeczy oni są sąsiadami, prawda, z Syrią. Tak. I tych uchodźców napływa, bądź będzie napływać. Są tego świadomi. Bardzo myślę, że to jest ich duża obawa, bo mogą już dalej nie udźwignąć tego problemu. Oni dzisiaj już mają PKB na poziomie nieco ponad 2,5%, więc to jest niezwykle mało. Konflikt powoduje, że gospodarka upada. W związku z powyższym, ale ich czujność, z tego co widzę, jest dość spora. Zatem podejrzewam, tego pewnie nie mówi się głośno, że służby wiedzą, co robią.
I na koniec miejsce w tym wszystkim Polski. W Polsce bardzo wiele akcji prywatnych, w których pomaga się ludziom poszkodowanym przez wojnę tam na miejscu. Między innymi sam prowadzę taką akcję z Fundacją Orla Straż. Zebraliśmy ponad 500 000 złotych na odbudowę chrześcijańskiego miasta Karakosz. Czy to wszystko będzie jakoś teraz zbierane i pokazane Europie, żeby widziała, że Polska jednak działa?
Po to jestem, panie redaktorze. Po to przede wszystkim i tak widzę też i swoją funkcję i powiem szczerze, misję. I nie tylko to, o czym pan mówi, bo to jest rzecz najważniejsza. Akcyjność taka bardzo pozytywna, charytatywna, z dobrego serca. Wielu dobrych ludzi w Polsce musi być bardzo doceniona, podniesiona, ale i też nagłośniona.
Tak, właśnie o to chodzi, o to nagłośnienie.
Tak, warto, żeby Polacy wiedzieli, jak wiele osób potrafi zorganizować tą pomoc, ale i też trzeba podziękować Polakom za hojność, prawda? Bo jeśli jakieś akcje są dobrze poinformowani, to naprawdę trzeba tutaj oddać honor, że potrafią się zjednoczyć i każdy ile może złożyć na jakąś dobrą akcję. Tych akcji jest rzeczywiście wiele. My jesteśmy jako Polacy bardzo aktywni. Jako rząd też staramy się w to włączyć. Ja powiem tylko, że dla Jordanii w zasadzie od zera przez 2 lata przeznaczyliśmy ponad 15, blisko 17 milionów złotych, jeśli jeszcze ostatnią dotację weźmiemy pod uwagę, ale panie redaktorze, my musimy po prostu wszyscy się spotkać. Tak ludzie jak pan, jak organizacje pozarządowe.
Kościół.
Ja to planuję z częścią już, panie redaktorze, działamy. Działamy, oczywiście. Te środki pomocowe, które mamy przeznaczone, czy to przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy w tej chwili też te środki, którymi dysponuje pan premier i Rada Ministrów, chociażby poprzez rezerwę. My chcemy porozmawiać, ja chcę bardzo serdecznie porozmawiać z tymi organizacjami. Część już dostało takie dotacje na programy, prawda, które przedstawiło, ale też wiem, że jest i świetnie się sprawdzają. Właśnie chociażby pomoc Kościołowi w potrzebie i Caritas. Tak. Niesamowicie tutaj w Jordanii podkreślał to pan minister Fakuri i jest ceniony Caritas.
Ale podobnie też, w Libanie przecież i północy Syrii, i w Iraku.
Oczywiście na przykład w Libanie i w samej Syrii działa i Caritas i pomoc Kościołowi w potrzebie. Tak. Ostatnio pomoc Kościołowi w potrzebie przy udziale między innymi środków rządowych, bo spora część środków, to są ich własne środki, które w ramach własnej aktywności świetnej zresztą zdobywają, tak jak i Caritas. Wyleczono około 13 tysięcy ludzi, panie redaktorze. 13 tysięcy ludzi, to jest udokumentowane, każda osoba jest opisana ze zdjęciem, z przypadkiem i oczywiście potwierdzona przez fachowca, czyli przez lekarza. Więc proszę zobaczyć, że jeśli razem te siły zbierzemy i nasze środki rządowe na ile tylko możemy, prawda, na ile nas stać, ale poprzez organizacje, przede wszystkim, tak to widzę, jak poprzez organizacje właśnie pozarządowe i te osoby, które potrafią tą pomoc iść, bo one mają sposoby po pierwsze na skuteczne dotarcie do najbardziej potrzebujących i nie trzeba tutaj w przypadku państwa wymyślać prochu, wystarczy tylko wyciągnąć rękę do tych osób, tak. A w drugim przypadku mają też, trzeba wiedzieć, bardzo dobre rozeznanie. Ja to potwierdzam, tak? Jestem tutaj też, jest jedna z organizacji, która niesie pomoc w obozach. Caritas akurat niesie też pomoc przede wszystkim wśród Syryjczyków i nie tylko, którzy są rozsiani po terenie Jordanii. To jest ważne, bo ich jest więcej. Ich jest więcej niż w obozach.
No tak.
To jest, w obozach jest tylko 12%. Ale oni są skupieni, więc może bardziej wizualnie widać ogrom i problem. Natomiast ten problem jest dużo większy, bo tych właśnie imigrantów po całym kraju jest rozsianych bardzo dużo. I podobnie dotyczy to Libanu, no przecież tam też 4,5 miliona. Bo
no w Libanie ten problem jeszcze większy jest.
Tak, i jeszcze większy, bo tam mniejsza tak. liczba ludności samych Libańczyków i tu stosunkowo, jeżeli mamy około już ponad 1,5 miliona uchodźców, to proszę zobaczyć, jaki to jest też dla tego kraju problem. I wróćmy już jako państwa, tak? Bo to, co robią organizacje, to jest jedna bardzo ważna, by nie powiedzieć nieoceniona rzecz, a druga to teraz polityka państw Unii Europejskiej. Musimy o tym głośno mówić, że jeżeli te państwa w jakikolwiek sposób wesprą, ja wiem, że to jest ta duża, wielka geopolityka, ale nie bójmy się tego o tym mówić, bo jeżeli wesprzemy, to ci imigranci zostaną na miejscu i w przypadku moim zdaniem zakończenia działań wojennych jest absolutnie olbrzymia szansa, że mogą wrócić do siebie, wyposażeni już ci młodzi w jakieś umiejętności, prawda? I ci ludzie nie znajdą się w Europie, to jest oczywiste. To są najbiedniejsi ludzie, tak? Więc trzeba na to zwracać uwagę, o tym głośno mówić i również przede wszystkim po to jest mój urząd, żeby mieć kontakt z członkami rządu, ale przede wszystkim też mówić o tym w Europie mocą ministra konstytucyjnego.
Żeby to tylko nie był syndrom palestyński, bo jak byłem w obozie Szatila, to najstarsza mieszkanka, która urodziła się w obozie, miała już prawie 70 lat.
Tak, oby panie redaktorze, oczywiście uważam, że też kwestia takiego długotrwałego przebywania w obozie, a przy braku wsparcia organizacji na przykład pozarządowych, prawda, może być to stracone pokolenie. Są te dzieci, te osoby, które już rodzą się w tych obozach i które jeśli będą na poziomie tak zwanej wyuczonej bezradności, to będzie kompletny dramat.
Bardzo dziękuję. Z Jordanii mówiła do nas pani minister Beata Kempa. Proszę do nas bezpiecznie wracać.
Bardzo dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam wszystkich państwa, którzy włączają się w akcję i tych, którzy, w szczególności tych, którzy organizują, mam nadzieję w bardzo bliskim czasie, że wspólnie razem się spotkamy i naradzimy, że państwo też podpowiecie, jakie obszary powinniśmy wzmacniać przy naszym udziale naszych środków budżetowych i że wspólnie będziemy starali się również w duchu miłosierdzia pomagać. Bardzo panu również za tą organizację pomocy szczególnie. Dziękuję na pana ręce wszystkim organizacjom.
Dziękuję bardzo. Wszystkim podziękujemy. Pani minister Beata Kempa. Dziękujemy.
Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.